Dobrze, witajcie. Kolejne spotkanie z okazji omawiania przeze mnie listu do Rzymian z perspektywy retoryki biblijnej. Czyli z tymi wszystkimi ząbkami, nieząbkami, jakimiś kurczę literkami dziwnymi. Z przeszkadzaniem w tekście. Co? Jeszcze trochę spróbujmy raz. Żebyście cokolwiek odrobinkę zaciemnimy, może się potem rozjaśni, a jak nie, no to trudno. Dobrze.
Czyli kolor by zmienił, wiesz, albo
co? Coś bym jeszcze zmienił, mówisz. No wydawało mi się, że jest dostateczny kontrast, no ale dobra, niech będzie. Okej. Okay. Ostatnio walczyliśmy z 6 i 7 rozdziałem Listu do Rzymian. Przeszliśmy przez niego dość sprawnie. Mam nadzieję, że rozdział 8 pójdzie na mnie nie mniej fajnie. Wierzę, moi drodzy, że rozdział 8 jest wam bliski, jak wielu wierzącym i macie nie tylko go jakoś mniej więcej żywo w pamięci, ale pewnie jakieś wersety są jednymi z ulubionych waszych wersetów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Co nas czeka w tym naszej próbie podejścia do tego rozdziału? Jak pamiętacie, kiedy omawiałem rozdział 6 i 7, wyszło mi na to, że te dwa rozdziały są dość ładnie tak ze sobą poukładane, tak na tyle, że po prostu mogą rzeczywiście stanowić taką całość. Kiedybyśmy zerknęli na początek rozdziału 9, to zobaczylibyśmy, że ewidentnie Paweł zaczyna opowiadać jakąś nową historię, tak? No to mamy jakby takie graniczne dwa jakby sygnały, że być może ten rozdział 8 jest jakąś całością treściową. Może stanowi jakąś grupę różnych myśli, ale wydaje się, że te granice na końcu 7 i na początku 9 są dość wyraźne. Oczywiście rozdział 8, jak czytając tekst, widzimy, że w wielu miejscach nawiązuje do tego, co wcześniej Paweł mówił w rozdziale 6 i 7. Ten związek między tymi dwoma częściami jest wyraźny. Dobrze, w związku z tym interesuje nas to, do czego ten rozdział zmierza? Czy jest jakiś punkt kulminacyjny, który Paweł zawarł w tym rozdziale? A potem nas interesuje, jaką rolę pełni Rzymian 8, ten rozdział, w ramach całej argumentacji Pawła, w ramach całej jego wypowiedzi i dyskusji, jaką prowadzi ze swoimi odbiorcami. Tak? Czuję, że jakbym zadał wam pytanie, jakie myśli uważacie za centralne w rozdziale 8, nie wiem, czy byłoby to jednolite stanowisko z waszej strony. W związku z tym daruję sobie. Plebiscyt zrobicie sobie kiedy indziej. Może w ramach polemiki do tego, co ja wam zaproponuję. Ale ja poprowadzę was troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że w tym rozdziale są pewne przesłanki, które jest możliwość wykorzystania. I być może z tego nam się coś urodzi. Więc przedstawię wam teraz takie przesłanki i zobaczycie, ocenicie, czy coś to rzeczywiście broni się, czy też nie. Po pierwsze, gdybyśmy popatrzyli na początek tego rozdziału i gdzieś tam okolice końca. Pierwszy werset mówi, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. To jest pierwszy werset. A potem wersety 31 do 34. Pozwólcie, że przeczytam. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Czy widzicie, że jeden fragment, króciutki, werset pierwszy, a potem ta grupa wersetów, ta cała dyskusja w postaci trochę rozszerzonej, de facto sprowadza się do tego, że Paweł mówi, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Raz mówi zwięźle, króciutko, za drugim razem rozbudowuje, pokazuje, że to instancja najwyższa usprawiedliwia. Poza tym pokazuje, że nawet ten, który poniósł ofiarę, wstawia się za tymi, za których umarł. W związku z tym strzela jakby z takimi dwoma kulami do tego, do odbiorcy, aby go utwierdzić. nie ma żadnego potępienia, tak? Oczywiście, kiedy wyrwiemy tą dyskusję z kontekstu, no to jest pytanie, o czym Paweł mówi, tak? I możemy to wtrącić w nasze dyskusje, zupełnie jakby nie umieszczając tego na planie, jaki Paweł do tej pory rozwijał. A plan jest tego typu, że Paweł, kontekst jakby tej całej dyskusji jest taki, że Paweł z jednej strony od początku listu do Rzymian starał się przeciwdziałać tym wewnętrznym tarciom pomiędzy środowiskami judeo-chrześcijan i pogano-chrześcijan, ale z drugiej strony formułował wypowiedzi takie konstruktywne, które pokazywały, że oni mogą iść razem, mają pewne wspólne dziedzictwo, mają pewne zapowiedzi z pisma, z prawa, które więcej tak samo są oskarżani przez zewnętrzne grupy o różne rzeczy i oni razem niosą ten ciężar bycia wierzącymi, ufającymi Chrystusowi. W związku z tym z jednej strony starał się rozbić to, co ich dzieliło, a z drugiej strony starał się ich skonsolidować, pokazując pewne wspólne wartości, wspólne rzeczy, które właśnie ich łączą na różnych poziomach. Nasz fragment to też jest wypowiedź w ramach tego kontekstu. W rozdziale 6 i 7 mieliśmy takich szereg różnych absurdalnych pytań, tak? Czy skoro jestem pod łaską, to w takim razie mogę grzeszyć ile mi się tylko zachce. Albo jak nie jestem pod prawem, to mogę grzeszyć ile wlezie. A może prawo to jest w ogóle jakieś nie wiadomo co i do bani. Więc wydaje się, że w tych poprzednich rozdziałach, tak jak wam miesiąc temu sugerowałem, Paweł rozprawia się raczej z oskarżeniami, pytaniami sprowadzonymi trochę do absurdalnej formuły, ale z zarzutami z zewnątrz. I to prawdopodobnie z zewnątrz ze środowiska pogańskiego i żydowskiego, które jakby zasilało troszeczkę też judeo-chrześcijan, jeśli chodzi o ich szczególne jeszcze takie próba jakby przytrzymania się prawa trzymania się tych jego przykazań. W każdym razie wydaje mi się, że te środowiska zewnętrzne przez te takie trochę dziwne pytania, które ostatecznie Paweł zbija, jednak też osądzały środowisko chrześcijan. Tak? I chciały jakby pokazać je, że jest przez absurdalność ich chrześcijańskiej jakby skupienia się na Chrystusie, na łasce, na wierze, tak? De facto dokonują sądu nad nimi. Tak? I w tym momencie, jeżeli rozumiemy, że Paweł w tych rozdziale 6 i 7 stara się jakby rozbić te zarzuty, to w tym momencie bardziej moim zdaniem jest zrozumiałe, dlaczego następny rozdział, który jest bardziej konstruktywny, bardziej jakby pokazuje tą pozytywną stronę życia chrześcijańskiego, zaczyna od tego, prze to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Czyli żadnego potępienia i w Chrystusie każde z tych sformułowań jest polemiczne do tych zarzutów, które są stawiane w środowisku chrześcijan. Tak? Ponieważ inni nie chcą stać na Chrystusie, ponieważ z powodu tego, że chrześcijanie stoją na Chrystusie, wystawiane są wobec nich różnego rodzaju zarzuty. W związku z tym Paweł odpowiada, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, a co rozjaśniał w rozdziale 6 i 7. Dobrze. Kiedy byśmy się za chwileczkę zastanowili, tylko są w Chrystusie. To również w tym rozdziale poprzedzającym, ten 6, nie w 7, Paweł odrobinę przynajmniej scharakteryzował to określenie w Chrystusie i operował tymi obrazami. Chodziło o podobieństwo do Chrystusa w ten obraz chrztu, zanurzenia się w Chrystusie, tak? Wkorzeniania się w Chrystusa, polegający na tym, że z jednej strony uśmiercamy w Chrystusie to zło, które jest w nas, ale z drugiej strony zaczynamy prowadzić nowe życie. I tam był ten obraz właśnie wskrzeszenia. Jak Chrystus został wskrzeszony, jak powstał z martwych, tak i my mamy teraz prowadzić nowe życie. W związku z tym właśnie to bycie w Chrystusie tam zostaje jakby określone jako to bycie z jednej strony zanurzone w ten sam chrzest Chrystusa przez chrzest, ale również w ten obraz wkorzeniania się w Niego, upodabniania się do Niego. Dobrze. Okej. Czyli na końcu z kolei Paweł pokazuje, że jakby po naszej stronie jest Bóg. No to powiedziałbym, wszyscy są przegrani, tak? My tylko zwyciężamy. Ale trzeba powiedzieć, że to jest właśnie ten ta polemika z otoczeniem, z tymi zarzutami, tak? Paweł stara się chrześcijanom powiedzieć, że ich pozycja jest mocna, jest jakby nienaruszalna, bo właśnie najwyższa instancja orzekła coś o nich i coś, czegoś im udzieliła. Popatrzmy, jaką mamy inną przesłankę. Czyli mówiąc krótko, sugeruję tak, że w tekście tego rozdziału pojawiają się dwa miejsca, które treściowo są bardzo ze sobą bliskie i mówią krótko, brak potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie i to brak potępienia jest od Boga dla wierzących. Weźmy jakąś inną przesłankę. Mamy takie fragmenty 8:5-13 i 8:26-27. Już to, co tutaj zaznaczyłem w tych białą czcionką, to zobaczycie, że mamy duchem, przez ducha swego, jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was i tak dalej, kto nie ma ducha Chrystusowego, wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe myślą, zamysł ducha to życie i pokój. Cała ta część jakby skupia się właśnie na tym, że Paweł opowiada, na czym jakby polega nowa jakość życia chrześcijańskiego, że jest oparta na kierownictwu ducha, na tym, że właśnie duch, i tutaj trzeba powiedzieć, że Paweł posługuje się całą gamą jakby wersji sformułowań. Duch tego, który wskrzesił Chrystusa, ale też duch Chrystusowy. Widzimy jakby to, że te określenia się jakby dopinają ze sobą, tak? Tutaj, kto nie ma ducha Chrystusowego, duch tego, który Jezusa wzbudził. Widzimy, że w jakiś sposób stosuje różne określenia, ale na tą nową rzeczywistość, że jesteśmy w szczególnej bliskości właśnie z Ojcem i Synem i to jest coś, co oddziaływuje na nas. Ten duch na nas oddziaływuje, ten duch prowadzi nas i to jest jeden taki fragment, a zaraz gdzieś tam dalej, troszeczkę w tym rozdziale, widzimy znowu, od 26 do 27. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Czyli gdybyśmy się wczytali troszeczkę w tą pierwszą część, to byśmy zauważyli, że ona w dużej mierze się koncentruje na sferze mentalnej. Innymi słowy, Duch Święty w jakiś sposób mocno wpływa na to, jaka jest nasza nowa świadomość. Jaka jest nasza świadomość rzeczywistości, w jakiej przebywamy, tej relacji, jaką pozyskaliśmy w Chrystusie, bliskości z Bogiem. I w związku z tym widzimy, że jakby ramą dla tego całego fragmentu jest to, że ten, kto żyje według ducha, o tym, co duchowy myśli, tak? Czyli to jest dokładnie, tu jest sfera właśnie, gdzie się to odbija, że jesteśmy wsłuchani w ducha, jesteśmy jakby podatni na jego prowadzenie. Ale z drugiej strony widzimy, że jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Czyli z drugiej strony widzimy, że jest to kwestia pewnej świadomości, ale też kwestia jakby pewnej odpowiedzialności za określoną praktykę, jaką podejmiemy w świetle tej świadomości, jaką nabyliśmy, tak? Czy w jakiej stoimy. Zwróćcie uwagę, że w związku z tym ten element mentalny jest jeszcze podkreślony, jak sądzę, w samym centrum tego całego tego fragmentu poświęconego kierownictwu ducha. Jeśli jednak Chrystus jest z was, werset 10, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Zwróćcie uwagę, że teraz mamy tutaj ducha raczej z małej litery, i to jest pokazane jakby o jakby kondycji, nowej kondycji człowieka, człowieka wierzącego. Ten człowiek doznaje usprawiedliwienia, ma świadomość tego usprawiedliwienia i Duch Boży go w tym utwierdza, składa mu jakby świadectwo na rzecz tego. I to powoduje, że w naszej świadomości pojawia się określone jakby odniesienie do Boga, tak? Zrozumienie tego, co Bóg dla mnie zrobił. Sądzę, że tutaj to, co Paweł mówi, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie, to jest, jak sądzę, określenie tego, że mamy w sobie żywą nadzieję. Żywą nadzieję wobec Boga, który nam okazał łaskę, który się do nas zbliżył, który jest przy nas, tak? Jest z nami. W przeciwieństwie do, chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, tak? Zwróćcie uwagę, w rozdziale 7 Paweł mówił o tym, że nie był, człowiek nie był w stanie jakby podołać prawu, które stawiając mu pewne wymagania, pewne przepisy, jednak ostatecznie w dalekiej konsekwencji doprowadzało to do tego, że człowiek jednak zbuntował się i popadał jakby w tą sferę śmierci na skutek tego, że z przykazaniami nie był w stanie jakby wygrać, jeśli chodzi o to zło, które w nim mieszkało, ten grzech, który mieszkał w człowieku. I w związku z tym tam można było jakby wyczytać, że ten 7 rozdział nawiązywał do człowieka, który z jednej strony chciałby żyć po Bożemu, ale okazuje się, że przegrywa. Zwróćcie uwagę, że to, co mamy tutaj, to ewidentnie jest opowieść o życiu wierzącego już, tak? Ktoś, kto żyje w wprowadzeniu Ducha Świętego. I wobec kogoś takiego Paweł mówi, jeśli jednak Chrystus jest w was, tak? Czyli ten Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Wydaje się, że przez to sformułowanie może Paweł sugerować, że choć Chrystus jest w nas, choć mamy żywą nadzieję i nową wieść, nową jakość tej więzi przez Ducha Świętego, to jednak nasza walka z tym, co w nas złego, nie jest doskonale przeprowadzona również w tym procesie już bycia wierzącym. Tak? To ciało jest martwe z powodu grzechu. Tak to jestem w stanie jakby na razie zrozumieć, tak? W jakiś sposób bierzemy udział cały czas w pewnego rodzaju zmaganiu, w pewnej walce. Stąd też pojawia się na samym końcu ten werset 13, który jakby potwierdza to, że to nie jest tak, że ta nowa świadomość, ta nowa rzeczywistość całkowicie wyparła to, co jest naszą robotą, tak? To, co mówiłeś, że po prostu w innej sferze troszeczkę, ale cały czas mamy coś do zrobienia, cały czas mamy w jakiś sposób określoną samodyscyplinę, którą potrzebujemy wdrożyć, jeżeli chcemy realnie chodzić pod kierownictwem Ducha Świętego, tak? Dobrze. To była sfera jakby mentalna, sfera naszej świadomości, tego, co rozumiemy i to wpływa na nasze działanie. Ten fragment po drugiej stronie, 26 i 27, pokazuje, że jednak jest też sfera, w której jesteśmy troszeczkę nadal bezradni, tak? Nadal czegoś nie wiemy, nadal czegoś możemy nie rozumieć. I nagle się okazuje, że w tej sferze akurat właśnie Duch Święty jest tym, kto nas wspiera i kto nam pomaga. I to jest to, że kiedy w 7 rozdziale był pokazany człowiek, który chciałby coś robić, ale nie może, nie rozumie właściwie sam tego, jaki jest, dlaczego tak działa dziwnie, wbrew swojej własnej woli, to wydaje mi się, że tutaj Paweł pokazuje, jak się zmieniła sytuacja. W pewnym sensie my nadal wszystkiego nie rozumiemy, ale teraz ten, kto nas powoduje, wstawia się za nami, nie pogrąża nas, jak to grzech w 7 rozdziale, ale ten za nami się wstawia, Duch Święty, i mamy jakby to potwierdzenie, że jego zamysł jest zgodny z wolą Bożą, w związku z tym jesteśmy w dobrych rękach, nawet jeśli wszystkiego nie rozumiemy. Dobrze, to była druga przesłanka, czyli widzę jakby kolejne dwa miejsca w tekście rozdziału 8, które znowu, jak sądzę, mówią o czymś podobnym, czyli o roli ducha w życiu naszym osoby wierzącej. Oczywiście to są słowa do społeczności rzymskiej, w związku z tym Paweł przede wszystkim mówi do nich, aby oni pewne rzeczy sobie jakby poukładali, co się dzieje w nich, w czym biorą udział. Tak? Następna przesłanka będzie już trudniejsza. Jeszcze to będzie ostatnia teraz, zaraz sekundkę. To jeszcze jedna będzie taka prosta. Wersety 14 do 16 to jest jeden bloczek, a następny to jest bloczek od 28 do 30. Pozwoliłem sobie w tym drugim bloczku troszeczkę zasugerować pewne zmiany za Greką. Za chwileczkę je skomentuję. Zwróćcie uwagę. Przeczytam. 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I dalej. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Tento duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Widzimy, że 16 i 14 jest zasadniczo to samo. Tutaj mamy opozycję. Kiedyś byliśmy w lęku przed Bogiem i jakby stłamszeni przez grzech. Teraz zyskaliśmy coś zupełnie jakościowo niewyobrażalnego. Jesteśmy w rodzinie Bożej. Duch potwierdza to, że jesteśmy teraz dziećmi Bożymi. Tak? Zwróćcie uwagę, że teraz ten motyw właśnie bliskości i rodzinności tych relacji zostaje potwierdzony również w tym drugim fragmencie. On jest znowu troszkę bardziej skomplikowany, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, że z jednej strony przeczytam. Dobra. A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych ich usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Dobrze. Przed tym fragmentem wydarzyły się pewne rzeczy tutaj troszeczkę powyżej w liście do Rzymian, w związku z tym nie chciałbym teraz jakby wchodzić w różne stwierdzenia, które mogą się wydawać na pierwszy rzut oka takie dość trudne i być może po części trudne są. Chciałbym zwrócić jednak na to uwagę, że ewidentnie powraca znowu wprost. Tak, tutaj my wołamy Ojcze, jakby z tym domysłem miłujemy naszego Ojca, tak? Szukamy u Niego pomocy, stąd to wołanie. Tutaj widzimy, że jakby teraz określona jest relacja do Ojca wprost już, tak? Z tymi, którzy Boga miłują, tak? Wszystko współdziała. I w samym środku widzimy, że mamy znowu jakby przywołaną tą sferę braterstwa, w którym szczególna postać Chrystus jest synem pierworodnym, a reszta w jakiś sposób ma odbijać to, jaki on jest. Tak? Więc ku z tym ta sfera taka rodzinnych relacji, tak? Ta metaforyka, tu już nie mówimy o metaforze, tak? Tu już mówimy o tym, że realnie wchodzimy w pewne właśnie relacje rodzinne. Bóg nas przygarnia ku sobie, Chrystus jest dla nas również bratem, choć bratem bezwzględnie szczególnym. Tak? W związku z tym mamy kolejne dwa fragmenty, które mówią coś podobnego, dają jakby wspólną perspektywę na pozycję tych, którzy zaufali Bogu w Chrystusie. To czas teraz na... A może jeszcze jedna rzecz. Sprowadziłem tą poprawkę taką, bo wydaje się, że teksty greckie, manuskrypty, które mają właśnie taką wersję, są chyba lepiej, przekonały mnie bardziej. W przypadku
bizantyjskim.
Może też tak być przypadkiem. Natomiast myślę, że kiedy zwrócimy jakby na treść tego pierwszego zdania uwagę, to jest ono niesamowicie praktyczne, kiedy borykamy się z najrozmaitszymi rzeczami w naszym życiu, z tym, co nas dotyka, z tym, co to dotyka naszych bliskich. Pozwólcie, że przeczytam to jeszcze raz. A wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Tak? Niech tyle będzie. Warto sobie to zachować w pamięci. I jeszcze jedna uwaga słownikowa. Werset 14 brzmi w Brytyjce tak. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wydaje się, że ta wersja bliższa tekstowi greckiemu byłaby taka. Bo ci, którzy Duchowi Bożemu dają się prowadzić, są dziećmi Bożymi. Tak? Zwróćcie uwagę na to drobne przesunięcie, tak? Że jednak nasza praca, tak? Czy ja się chcę poddać prowadzeniu Duchowi Bożemu, tak? Zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj jakby zrobotyzowania nas, że po prostu Duch nad nami będzie całkowicie, że tak powiem teraz, jak marionetki, będziemy po prostu jakoś tam sterowani. Nie. Jest pytanie, czy my chcemy poddać się Jego prowadzeniu. Dobrze, ale myślę, że znowu ten główny kierunek obu fragmentów mamy dość wyrazisty, więc mamy trzecią parę. Została nam czwarta para, która nie jest taka prosta już dla mnie. Zacznijmy od tej wersji drugiej, bo ona jest wyrazista. Pozwólcie, że przeczytam wersety od 35 do 39. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W związku z tym zwróćmy uwagę. Rys dominujący. Miłość Boga do nas przez Chrystusa, w Chrystusie. To jest jedna rzecz. Przy czym w tym miejscu, w tym drugim fragmencie, widać, że ta miłość zostaje przekuta na to, jak się odbija ku Chrystusowi nasza miłość. Tak? I nagle się okazuje, że ci, którzy wcześniej zostali określeni jako, którzy miłują Boga, tutaj w jakiś sposób ich świadomość bycia miłowanymi przez Boga, tak, potrafi być przetworzona, jakby do tego stopnia ruszona, poruszona w ich życiu, że nie wahają się wystawić na przykrości, cierpienie, a nawet śmierć, gdyż wydaje się, że odkrywają, że miłość prowadzi, miłość Boga prowadzi nas do większego zwycięstwa niż życie tu za wszelką cenę, tak? Życie, utrzymanie tego życia biologicznego tutaj za wszelką cenę, tak? Nie wahają się, tak? W związku z tym widzimy całość poświęcona jakby miłości z jednej strony Chrystusa ku nam, ale z drugiej strony pokazane, że ta miłość jest odwzajemniona i też gotowa do poświęcenia. Popatrzmy, co się dzieje w wersetach od 2 do 4. Przeczytam w całości. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Pozwólcie, że przyjrzymy się temu fragmentowi nieco bliżej, bo ja mam osobiście pewien problem z tym tekstem. Oczywiście on jest tutaj podany, mówię o wersecie trzecim przede wszystkim, w tłumaczeniu brytyjskim. Pozwólcie, że troszeczkę pomieszamy teraz i pokażemy, jakby to wyglądało bliżej greckiego tekstu. U góry mamy nadal ten tekst w wersji brytyjskiej. On jest taki gładki, taki ładny, ten werset trzeci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Popatrzcie, jak to wygląda bliżej greki. Tak? Bowiem niemoc prawa, na którą cierpiała z powodu ciała, Bóg swego Syna posyłając w postaci grzesznego ciała oraz ze względu na grzech, potępił grzech w ciele. Co to za... Po jakiemu to było? Po jakiemu to było? A teraz staram się Wam opowiedzieć, z czym mam problem. Tak? Problem w ramach tej... W ramach całości. Otóż mój problem polega na tym, że werset drugi, mam wrażenie, że jest, ma bardzo pozytywny wydźwięk. Bo zakon ducha, który, dokładnie, zakon ducha życia, tam jest tak, trzeba by powiedzieć, zakon ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Pozytywny wydźwięk? Fajny, co nie? Jesteśmy wolni. Popatrzmy na czwarty. A aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Czyli w pewnym sensie jest tu uwidoczniony cel. Tutaj Bóg coś zrobił, o tym za chwileczkę będziemy rozmawiać, ale właśnie po to, abyśmy my mogli spełnić wszystko, co słuszne, co najwłaściwsze i na dodatek wreszcie doświadczyć tej wspaniałej historii, jakie jest życie według ducha. Znowu pozytywnie, bardzo pozytywnie. Czy ten werset trzeci brzmi dla was pozytywnie?
Pozytywnie, mimo wszystko.
Właśnie, mimo wszystko, tak? Jak patrzymy na jego koniec, to nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Jak patrzymy na jego początek, to on nas wciąga w to, że przecież właśnie było prawo, wobec którego byli zobligowani Żydzi, aby je zachowywać, tak? On miał mu im służyć, ale okazuje się, że ma to prawo, ma jakąś permanentną słabość, która nie potrafi człowieka doprowadzić do tego miejsca, w którym spełni się plan Boży, tak? I oczywiście Brytyjka słusznie i wiele innych przykładów dopowiada w tym wersecie, w tym miejscu, że czego prawo, jakby to niemoc tego prawa, ta jego niemożność, na którą cierpiało, Bóg przekroczył, jakby Bóg osiągnął to, jakby przezwyciężył to, tak? Tą niemoc określoną. My to musimy sobie dodać, ok, Paweł pisze to w taki skrótowy sposób, to dla niego niestety jest dość częste, w tym liście, ale jak to dodamy, no to w tym momencie widzimy, że nagle ta opowieść o tym, że posłał Syna Bóg, który... Ale jeszcze jedna rzecz. Zwróćcie uwagę, jakaś tutaj taka dość trudna dla nas logika, tak? Bo cel tego jest taki, potępić grzech w ciele. No dobrze. No to w takim razie, żeby potępić grzech w ciele, to wyślę swojego Syna w tym grzesznym ciele. Fajnie, podoba wam się, co nie? Ale rozumiecie, że jest, to brzmi nawet tak, nawet trochę niebezpiecznie, co nie? Oczywiście w postaci, ale to już nie jest to ciało, no tak, nie jest to ciało, to może to nie jest, to umarł za mnie, czy nie za mnie, tak? I tak dalej. I zaczynamy być dyskusja już bardzo, tak powiem, głęboka, ale czy bezpieczna, co nie? Ale chodzi o to, że rzeczywiście tam jest w niektórych przykładach jakby w podobieństwie, jakby no w podobnym ciele do ciała grzesznego i tak dalej. Ale z kolei to nie chodzi o to, że z kolei jest tylko podobne, bo wiemy, że Chrystus jednak przyszedł jako człowiek. W związku z tym nagle się okazuje, że jakby całość, kiedy zaczynamy to przemyśliwać, tak, to nagle się okazuje, że z jednej strony Paweł mówi o tym, że Chrystus przyszedł, aby potępić ten grzech w ciele, ale jednak to dzieło jego jednak jest w tym kontekście i w ramach tych bloczków, które wam pokazuję, ma wymowę zbawienną. W tym jest kierunku, jakby skierowane właśnie ta wypowiedź. To nie jest jakby nagle wycieczka Pawła. No, muszę tutaj przejść teraz na poważny ton, musimy zająć się sprawą taką, wiecie, no trochę może legalistyczną, może troszeczkę związaną z kultem, no ale musicie wiedzieć, jakie jest wasze miejsce w szeregu, tak? Byliście tacy źli, niestety ktoś musiał za to zapłacić. Owszem, tak, Paweł mówi o tym, że ktoś za to musiał zapłacić, że to Bóg i Syn są zaangażowani, czyli jakby to, co już w tym liście wielokrotnie podkreślał, że to zbawienne dzieło jest zaangażowany właśnie ojciec i syn razem. Ale tutaj, w ramach tej całej wypowiedzi, jednak to potępienie w ciele grzechu ma raczej wymowę wyzwoleńczą. Tak? I dlatego uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci, tak? Abyśmy mogli postępować według ducha. Dlatego pozwoliłem sobie tą cząstkę połączyć z tą drugą cząstką, gdzie głównie i już bardzo wyraziście Paweł mówił o miłości Chrystusa do nas jako czymś, co jest nie do zerwania korelacja, w pewnym sensie tak to przedstawiał, nic nas nie odłączy od tej miłości, ale też pokazał tą drugą część, że ta miłość potrafi w nas wyzwolić nawet poświęcenie ze względu na tą miłość, którą doznajemy od Boga. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie ten fragment i tamten razem by operowały poświęceniem. Tutaj ojciec posyła syna, który tu jest niedopowiedzenie, ale mówiąc krótko, w postaci grzesznego ciała wiemy, jak się dokonało to potępienie, tak? Czyli przez cierpienie. Tam z kolei pokazani są wierzący, którzy są gotowi podjąć cierpienie i mają świadomość, że i tak zmierzają ku zwycięstwu. Właśnie ze względu na to, że są w projekcie Boga, są w ręku Boga. No dobrze, no to w takim razie jakbym to wszystko pozbierał, tak, pomachlował tymi wszystkimi fragmentami, to co by mi z tego wyszło? Wyszło mi coś takiego, że całość tego rozdziału jednak ma taką budowę koncentryczną, czyli skupia się na pewnym fragmencie, tutaj 17-25, tak, składa się z dwóch warstw, pierwszej warstwy i drugiej warstwy, gdzie w każdym przypadku, tak, mamy takie struktury równoległe rozdzielone, czyli tak sobie się, o właśnie, pierwsza warstwa to jest tak, tak, tak i one tematycznie ze sobą są związane, tak, to jest o, pierwszy ten, rysuję wam dokładnie to samo, co tutaj macie pokazane, ale żebyście zobaczyli, jak to działa, tak. I te znowu są w tematycznym związku, tak? I w środku mamy jakiś fragmencik 17-25. Taki jest jakby wynik pozbierania tych miejsc, które po prostu były ze sobą w dialogu. Czyli, z grubsza rzecz biorąc, brak potępienia, wolność od potępienia, Bóg usprawiedliwia, Chrystus wstawia się. 2-4. Bóg uwalnia przez Chrystusa. Na dole pewność miłości Chrystusa, tak? I tutaj można by powiedzieć jeszcze jakby nasza, wyraz naszej miłości, poświęcenia. 5.13. Życie w usprawiedliwieniu pod kierownictwem Ducha. 26-27. Służba Ducha w wierzących, wsparcie i wstawiennictwo, tak? Wierzących, ale jakby no, trzeba by jeszcze te druga strona, bo jakby wstawia się u Ojca, tak? 14-16. Doświadczenie tożsamości dziecka Bożego przez Ducha, tak? 28-30. Chrystus jako syn pierworodny pośród braci. Znowu ta relacja, tak? Tak, moim zdaniem można by spojrzeć na ten tekst, na jego dialogi. W związku z tym nie pozostaje nam nic innego, jak wejść do tego fragmentu i zobaczyć, co to jest, nie? Oczywiście wy wiecie, co to jest. A ja wam przeczytam, żebyście wiedzieli jeszcze lepiej. No to czytamy. A jeśli dziedzicami, tak, bo tam było, że jesteśmy dziećmi, o czym świadczył Duch Święty, tak, i teraz zaczyna przesuwać się Paweł troszeczkę ku temu nowemu tematowi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei. Bo i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli i skażenia, chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Okej. Okay. Pozwólcie, że skomentuję troszeczkę to ułożenie, tak abyśmy mieli przynajmniej jasność razem, jak na to patrzeć. Nie? Zaczyna się w tej ramie takiej AA1 od tego, co jest jeszcze daleko przed nami, tak? Czyli zaczyna się od wspomnienia dziedzictwa, które jest przed nami, tak? I ono się jest jakby dopiero jakby jest do spełnienia, dopiero w przyszłości, tak? A na dole pokazane jest to właśnie, że tego jakby wyczekujemy. Tu już nie ma napisane o dziedzictwie, ale jest powiedziane o tej nadziei właśnie, czymś, czego oczekujemy, czego jeszcze nie możemy oglądać, dotykać. I w ten sposób dopinają się te elementy. Spojrzenie daleko w przyszłość odnośnie tego, czego się spodziewamy i jaka jest jakby nasza teraz postawa właśnie. Oczekiwana przez Pawła to nadzieja, żarliwe, cierpliwe oczekiwanie. Werset 18 i 23 dopinają się w ten sposób, że widzimy, że mimo, że mamy zaczątek ducha, że jesteśmy w Chrystusie, to jednak nie jest tak, że nasza egzystencja mija lekko, łatwo i przyjemnie. Tak? Co czytam? Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Tak? Tutaj zostało wcześniej zaznaczone, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Tak? Czyli jakby na celowniku jest ta chwała, uwielbienie, ale tutaj jest jakby zaznaczony element ten przykry. I tutaj w wersecie 18 Paweł mówi, że jednak to jest jakby niewspółmierne do tego, co nas czeka. Tak? Niewspółmierne do tego, co nas czeka, ale stwierdza, że tak jest. I zobaczmy, co się dzieje jakby w wersecie 23. A nie tylko ono. Nie tylko ono, to zobaczymy, to jest nawiązanie do tego, co się dzieje ze stworzeniem. Lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. Czyli w pewnym sensie pokazuje, że nasz aktualny stan to jest jeszcze stan i mamy, ale jeszcze dźwigamy pewne rzeczy przykre. Są one cały czas naszym doświadczeniem i tyle. Co się dzieje między wersetem 19 a 22? Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Paweł przesuwa swoje oko jakby na dużą perspektywę i mówi, popatrzmy na całe stworzenie, tak? Na całe stworzenie. Okazuje się, że to stworzenie całe w jakimś sensie obrazowo dla Pawła wyczekuje odnowienia, wyczekuje szczególnie tego, że nagle pojawią się już w wolności właśnie dzieci Boże, tak? I zacznie się jakby inna relacja dzieci ze stworzeniem, tak? Co mamy w 22? Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Czyli zwróćmy uwagę, tam jest wyczekiwanie tego, tak? A tu jest innymi słowami potwierdzenie, że to całe stworzenie w jakimś sensie jest również pod presją, również pod ciężarem. Co się dzieje już właściwie w samym centrum tego fragmentu? Werset 20a. Gdyż stworzenie nie zostało poddane znikomości, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. Z czyjej woli? Proszę? Tak. Dobrze o tym pamiętać. Pozwoliłem sobie tutaj troszeczkę zmienić w wersecie 21, ponieważ mam wrażenie, że ktoś nie tłumacze, którzy nie podchodzą do tych tekstów z perspektywy retorycznej, mieli problem, jak sobie połączyć z tą nadzieją, tak? Bo to miało być nadzieja niby czyja. Im się kojarzyła jakby z nadzieją Boga, ale mnie się wydaje, że Bóg nie jest w tej kwestii przy nadziei, że to się wydarzy bądź się nie wydarzy, ale ma określony plan, tak? Skoro wydał, to potem również miał plan od początku na odbudowę. W związku z tym raczej widzę, że ta nadzieja dotyczy całego stworzenia, włącznie z nami, tak? Dlatego ją wyróżniłem i dlatego też zmieniłem, tutaj taki jest spójnik grecki, na inne tłumaczenie. Są takie przykłady, które w tym samym kierunku idą. Czyli jakby potwierdzenie, że z jednej strony, czyli mam taki obraz w centrum. Bóg zdecydował się jednak po wejściu grzechu na świat, że pozostawi ten projekt w takim skażonym stanie. Niech to rośnie, ale założył po drugiej stronie, odbuduje. Tak? W związku z tym całość ma przed sobą niestety trudny czas, ale jeśli złoży nadzieję w Bogu, wszystko się ułoży. Tak? Wszystko się ułoży. Dobrze. W porządku. chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że w taki sposób, umieszczając taki tekst w samym centrum, całą tą jakby obronę wierzących, jaką jakby wziął Paweł tych wierzących w Rzymie, stara się jakby ponownie skonsolidować, umieszczając ich sytuację, ich pozycję w Chrystusie na tle całego planu Bożego. Tak? Czyli już nie dyskutuje lokalnie, tak? Bo ci was atakują tym, no to odpowiedzcie im tak, albo ja wam tym pomogę, coś jakoś się wybronimy. On pokazuje, że w Bożym planie oni są ważni, ponieważ wręcz całe stworzenie wyczekuje właśnie takich ludzi, którzy są poddani Bożemu Duchowi. Tak? Którzy są, będąc dziećmi Bożymi, rzeczywiście odbijają charakter Boży, będąc pośród stworzenia. Tak? Oczywiście, kiedy popatrzymy na stworzenie, to jest pytanie, czy mielibyśmy powiedzieć, że to jest tylko stworzenie takie nieożywione, czy też Paweł patrzy szeroko. No to jest dobre pytanie, na którym się trzeba zastanowić, tak? Bo jeżeli po prostu mówi po prostu szeroko, to też będzie w jakiś sposób pewnie prawda, bo nie jeden człowiek, który nie jest wierzący, czasami jest tak udręczony życiem w takich jego warunkach, jakie są, że po prostu może nie wie, czego szuka, może nie wie, czego pragnie, jak to nazwać, ale pragnie wyzwolenia. Nie? No dobrze. Czy może komuś z was te myśli, które się pojawiają tutaj między 20 a 21 wersetem, kojarzą się z jakąś taką myślą ze Starego Testamentu, którą jest taka dość, może coś tam klika, może wam jakieś, ktoś już coś takiego napisał, podobnego, takiego dziwnego? Nie klika. No dobrze.
Teraz jak podpowiedziałeś,
no,
to bym ten taki popularny obraz z Izajasza, gdzie ten wół z tym to niemowlę tam wsadza rękę do zmii i się bawi. Tam jest wyzwolone stworzenie.
Aha, okej. Okay. Ale to nie zupełnie to. Ale to nie zupełnie to, tak? Zwróćcie uwagę, ta myśl nam nie bardzo pasuje w pewnym sensie. Z jednej strony się musimy się z nią zgodzić, bo taka jest prawda, ale z drugiej strony, kiedy myślimy o tym, jak ten świat jest, który oglądamy, to po prostu musimy złożyć nadzieję w Bogu, że wie, co robi, tak? Po prostu. Wie, co robi. Ale to nie brzmi nam dobrze. Natomiast do czego ten tekst moim zdaniem pije, o tym się podzielę za jakąś chwilę, jak nie zapomnę. Okej. Okay. Czyli widzimy, jaka jest sytuacja ogólna, widzimy, do czego Paweł wydaje się, że zmierzał w ramach całego tego. To teraz tylko króciutko pozwólcie, że powiem, jak widzę rozdział 8 w ramach całego projektu Listu do Rzymian. Bo to jest ważne, bo w tym momencie nagle przejście na tą skalę globalną, kosmiczną, jeśli chodzi o argumentację wobec chrześcijan w Rzymie, no właśnie jest pytanie, czy jest przypadkowe, czy też nieprzypadkowe, tak? Może nie jest przypadkowe. Oczywiście my jesteśmy w tym miejscu. To nie jest tak, że skończyłem ten projekt i to jest jakby finał, za którego sobie dam obciąć obie ręce. Na razie jest to mój taki przedprojekt, moje przypuszczenie oparte na wielokrotnym czytaniu i zbieraniu jakby przesłanek z całego listu. Mam wrażenie, że w środku tego całego listu mamy właśnie to zderzenie tych zarzutów, oskarżeń, które Paweł zbija, ale przede wszystkim w jego centrum mówi: nie musimy już iść po staremu według prawa. Taki był akcent główny w tym całym bloku rozdziałów 6-7. A tutaj pokazuje, idziemy wedle nowego porządku, takiego porządku, który jakby przewidział dla nas Bóg i dla całego świata. I dla całego świata, tak? Nasze korzenie są dobrze usadowione. Taki jest projekt. W związku z tym ten rozdział i ten argument Pawła no miałby bardzo doniosłe znaczenie w ramach całego tego tekstu. To byłaby jego oś, takie główne uderzenie. Tak? Pamiętajmy, że Bóg, dając nam ducha, włącza nas w projekt ten ostateczny. Jesteśmy o krok od tego jakby, bo przed nami co najwyżej jeszcze odkupienie całego stworzenia, odkupienie nas do końca. Pozwólcie w takim razie, że szybciutko podsumujemy, do czego żeśmy, do czego was chciałem doprowadzić. Troszeczkę te tytuły rozszerzyłem. W związku z tym akcenty są ważne, tak? Pierwsza para, to co jest akcentowane, tak? Bóg w dziele Chrystusa przełamuje bariery ciała i grzechu i doprowadza do usprawiedliwienia wierzących. Są teraz w sferze życia, tak? Nic i nikt nie odłączy wierzących od miłości Chrystusa. Jego miłość jest tak cenna i żywa, że wierzący nie cofają się przed znoszeniem cierpienia i prześladowań. Mają pewność związku z kochającym ich Chrystusem. Zobaczmy, jaki jest akcent tej drugiej części. Prowadzenie i świadectwo Ducha potwierdza wierzących, że są dziećmi Bożymi. Doświadczenie miłości dziecka ku Ojcu. Tak? Na dole Chrystus jako Syn Pierworodny pośród wielu braci. Miłość i troska Boga o Jego dzieci. Jeżeli popatrzymy na to, co jest akcentowane, czyli w tym dwóch, te ostatnie, a w tym następnej warstwie, znowu te ostatnie, to zobaczymy, że dominuje miłość, bliskość. Paweł na to stawia, starając się jakby wzmocnić odbiorców. Takie są relacje wasze z Bogiem, z waszym Zbawicielem. Taka jest wasza relacja przez dzięki Duchowi, w Duchu, że teraz możecie nawet przekroczyć te granice również wy, których być może kiedyś byście nie byli zdolni, tak? Teraz pokazuje na samym końcu, tutaj w tej pierwszej warstwie, że miłość doznana i rozpoznana może was prowadzić nawet z nadzieją poza śmierć, tak? Ale w środku tego wszystkiego widzimy, że jesteście dziećmi Bożymi i waszego objawienia w chwale oczekuje całe stworzenie, żeby wreszcie wszystko było na nogach, a nie na głowie. Okej, to w takim razie pozwólcie, że się podzielę w takim razie jeszcze jedną uwagą, tak? Tak już mówiłem, Paweł bardzo starał się rozbić różne złe pomysły na to, żeby ci chrześcijanie w Rzymie nie kłócili się ze sobą, nie żarli się ze sobą. Ale w innych miejscach bardzo, bardzo przykładał się do tego, aby pokazać im ich wspólne jądro, to, co ich przede wszystkim powinno łączyć, to, co jest najcenniejsze i konsolidujące ich, niezależnie od tego, z jakiej tradycji pochodzą, czy są judeo-chrześcijanami, czy pogano-chrześcijanami, nie muszą sobie bez sensu urywać łbów, tak? Bo mają coś cenniejszego, co ich łączy. W związku z tym mam wrażenie, że w jakiś sposób mówi im coś takiego: razem niesiecie to samo błogosławieństwo i ciężary, więc nie dzielcie się głupio. Może i nam by się takie coś przydało dzisiaj. Nie wiem, może. Chciałbym, żebyście zwrócili jeszcze tylko na dwie rzeczy uwagę. Paweł w liście do Rzymian już do stworzenia się odnosił. Ale kiedy się do niego odnosił w pierwszym rozdziale, bodajże od 18 do 20, tamto stworzenie było przywołane w ten sposób, że człowiek może oglądać potęgę Boga właśnie przez to, jak stworzył świat, i się ten człowiek odwraca i źle reaguje na to, co ostatecznie jest na jego oczach, co Bóg dał mu jako pewną właśnie wskazówkę, jaki jest. Tutaj mimo wszystko pokazuje, że Bóg mimo wszystko patrzy na to stworzenie i tak chce je odbudować, tak? Wykonuje gest mimo wszystko w jego kierunku i jakby zwraca naszą uwagę na to, że jest świadomy tego, że aktualny stan to nie jest stan dla nas wszystkich miły i wyczekujemy w nadziei, mam nadzieję, żywej, tego, że ten czas kiedyś minie. Odnośnie tego właśnie odniesienia do tekstu ze Starego Testamentu w tym tekście, jaki ja tutaj widzę. Moi drodzy, prawdopodobnie część z nas nigdy by nie zajrzała do księgi Habakuka, gdyby nie to, że na początku listu do Rzymian jest właśnie cytat z tej księgi. Z wiary, wiarę, tak, jakieś dziwne słowa. No i pewnie jakbyście przeczytali tą księgę Habakuka uważniej, to byście zauważyli, że jeszcze jakbyście poszli na kurs retoryki biblijnej, to byście byli na studium księgi Habakuka i wtedy byście się dowiedzieli, że w samym centrum, w tym akcentach tej księgi pojawia się taki tekst. Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Pozwólcie, że się wrócę. Tak? Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał. Tak? Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości? Tak, od Pana to pochodzi. Tak? Ale, bo i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. To tyle z mojej strony. Życzę Wam wielu błogosławieństw od Pana, dużo radości i żywej nadziei.
Ja mam jeszcze pytanie.
No, kochany!
Zdążyłem. Nie, bo tak zapytałeś, z czym się to kojarzy. I mi przyszedł na myśl fragment z Księgi Rodzaju. Ponieważ tam cała ziemia była skażona.
Tak.
I Pan Bóg przez Noego jakby że to też pokazuje na wspólny początek i za chrześcijan nie
tak.
Myślałem, że może to też pośrednio chciał pokazać na ten przykład, że właśnie może.
Ale też życie po grzechu Adama, po wypędzeniu z Edenu, tam ta ziemia już niestety nie była taka przyjazna. Musiał w pocie czoła pracować, pozolić się, nie? Ale ten Habakuk rzeczywiście tak trafnie. Podsumowuję to wszystko.
Zwróćcie uwagę, to jest ważne, że w tym momencie rzeczywiście to ta cierpliwość nadziei naszej jest właśnie tym, co staje się jakby na powód komentarzem do tego z wiary w wiarę, tak? Czyli ufamy w wierność Boga. Tak? Jeśli zaufamy, że Bóg będzie wierny temu, że obiecał, że to odnowi i nas jakby dokończy w tym Jego zbawieniu, już ta myśl daje nam energię. Już ta myśl daje nam jakby siłę do nowego dnia i tego, żeby kolejny raz właśnie, jak tam mówić, okiełznać troszeczkę swoje szalone jakby pomysły, które zawsze będą pod ręką. Nie? Zawsze będą pod ręką. Chociaż życzyłbym wszystkim, żeby było tak z tym bokserem, który właśnie zapomniał, że było inaczej i mógłby to inaczej załatwić. Dziękuję Wam bardzo. Niech Wam Bóg błogosławi.